Województwo dziś podlaskie to niezwykły turystycznie rejon, wszyscy są co do tego zgodni. Okazuje się, że wiedziano już o tym blisko 100 lat temu, kiedy na ówczesną wtedy Białostoczyznę zawitał znany przewodnik Mieczysław Orłowicz. Stworzył on w 1937 roku przewodnik, który jak się okazuje dziś mógłby posłużyć też niejednemu turyście. Ten przewodnik udało się odtworzyć właśnie teraz dzięki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także wydawnictwu Manufaktura Podlaska. O przeszłości i teraźniejszości porozmawiamy dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. A naszym pierwszym gościem jest wydawca książki Bernard Banaszuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Skąd w ogóle pomysł na wydanie takiego przewodnika? To jest rzeczywiście unikalny przewodnik.
Wpadł mi on w ręce w oryginale i zapragnąłem go wydać. Z tym, że woli ścisłości chciałbym się wytłumaczyć, że generalnie jako od wielu, wielu lat już i znawca kresów, ale też przede wszystkim wielbiciel, już poczynię wcześniej inne podobne publikacje. Właśnie Wilno Remera, też przepiękny przewodnik z serii Cudów Polski przedwojennej. Wydawałem też Dzieje Puszczy Białowieskiej do okresu przedrozbiorowego od Tona Hedemana. Odtworzyliśmy publikację i wielokrotnie ją wznawialiśmy. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Także tutaj przewodnik po województwie białostockim, doktora Orłowicza, który również był tak samo jak ja zakochany, a może nawet pewnie więcej w kresach, jest taką kontynuacją tej działalności wcześniej już zaczętej, w której postanowiłem wraz z różnymi partnerami, w tym przypadku z Dyrekcją Lasów, promować te nasze rejony też podlaskie, ale też i z tą nutką sentymentu dawne kresy Polski.
Czy do tego egzemplarza oryginalnego z 1937 roku trudno było dotrzeć?
No nie tak łatwo, dlatego że oryginały na aukcjach chodzą bardzo drogo, nawet po 800 000 złotych. No nie zawsze jest to kwota, którą może sobie wydawca pozwolić na wysupłanie w tych trudnych czasach budżetu. Ale na szczęście mieliśmy do dyspozycji dwa oryginały z tego 1937 roku, to znaczy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku oraz od pana Andrzeja Nowaka. One obydwa nie były idealne, dlatego bardzo świetnie się uzupełniały tym brakiem ideałów, że jak czegoś nie było albo coś było nieczytelne w jednym egzemplarzu, to żeśmy mieli możliwość zeskanowania z drugiego. Sporo przy tym było pracy, ale po prostu wiedziałem, że jeśli on się ukaże, to będzie coś, czego zapewne mieszkańcy województwa podlaskiego, ale też i jacyś potomkowie rodzin przesiedlonych z Godzieńszczyzny, Wołkowyska, Druskiennik, zapewne oczekują. Zresztą to widać po zamówieniach z całej Polski, że to nie tylko dotyczy kwestii białostoczan, podlasian, ten przewodnik, ale tym sentymentem idąc bardzo wielu, dowiadując się, że on powstał, że jest po raz pierwszy po wojnie wydany, zamawiają go ludzie ze Śląska, z Warszawy, z Wybrzeża i z zagranicy również.
Bo to jest nie tylko ciekawy poradnik, wciąż jeszcze aktualny, ale także kawałek historii.
Nie ukrywam, że w bardzo prosty sposób, w skrócie tam przedstawiona historia regionu, poszczególnych miast, miasteczek, a nawet wioseczek, i mnie wciągnęła, bo była to fajna okazja przy lekturze przypomnieć sobie pewne fakty, ciekawostki historyczne. To jest właśnie przewaga tego wydawnictwa, powiedzmy w zasadzie już historycznego w większości przypadków, nad innymi publikacjami historycznymi, że krótko, jasno, ale i ciekawie przede wszystkim potrafił Orłowicz nam przedstawić tą historię. Prócz oczywiście praktycznych różnych innych informacji typu, gdzie jest przystanek autobusowy w Białowieży, ile razy autobusy jeżdżą między Białymstokiem, ile kosztuje bilet czy hotel, prawda, czy warto jechać taksówką. Także to wszystko informacje bardzo ważne, ale przede wszystkim dużo tej historii, no bo jakbyśmy spojrzeli dzisiaj na mapę, zauważymy, że dawne województwo białostockie podzielone jest dzisiaj między trzy państwa, Polskę, Litwę i Białoruś.
Kim był, powiedzmy, dwa słowa o Mieczysławie Orłowiczu?
Kiedy zacząłem interesować się właśnie publikacjami pana Orłowicza, zadałem oczywiście sobie trud poznania jego chociaż trochę biografii. I właśnie we wszystkich biografiach które spostrzegłem w internecie, no bo przeważnie on jest nam dostawcą informacji. Wszędzie był opisany jako nie tylko badacz, ale entuzjasta dawnych polskich kresów. To znaczy on był pisał przewodniki o Pomorzu Zachodnim, o Warszawie i okolicy, o Małopolsce, o Wołyniu, ale przede wszystkim właśnie był zakochany we wschodniej wtedy rubieży Polski, w dzisiaj nazywanych dawnych kresach, wtedy kresach Rzeczpospolitej. Także tutaj no, przed wojną był on ogromnym animatorem, niesamowitym ruchu turystycznego, sprawcą wielu, kilkudziesięciu bodajże wydawnictw związanych z turystyką. Był ogromnym propagatorem ruchu turystycznego. Szczerze mówiąc, bardzo byłem zdumiony, jak przed wojną ta turystyka na całkiem przyzwoitym poziomie wyglądała. Nawet spoglądając w ten nasz przewodnik po województwie białostockim, można dostrzec, że rozwój turystyki wtedy był jednym z priorytetów państwa.
No właśnie chciałam o to zapytać, ponieważ czytając ten przewodnik, nawet nie spodziewałam się, że w czasach, kiedy nie było samochodów prywatnych, kiedy nie było autobusów, kiedy nie była tak rozwinięta kolej, kiedy jeszcze ciągle jeździło się bryczkami, dorożkami i dojeżdżało się do niektórych miejsc końmi, że ta turystyka jednak kwitła, bo podobno w tych czasach bardzo dużym zainteresowaniem te przewodniki turystyczne się cieszyły. To znaczy, że ludzie jednak uprawiali tę turystykę.
Ja do jakiegoś czasu właśnie oddaję się takim podróżom po internecie, w których poszukuję innych jeszcze, z innych regionów takich perełek i po prostu jestem miło zdumiony, że na temat Krakowa na przykład, czy Tatr, to nie jest tak, że tylko jeden przewodnik ukazuje się na 15 lat, ale ich było mnóstwo całe. To samo dotyczy tutaj naszych rejonów. Wileńszczyzna, nasze województwo białostockie, Polesie. Zauważyłem, że po prostu ogrom jest wydawnictw związanych z tymi krainami. I pan Orłowicz oczywiście należał do jednych z bardziej płodnych autorów tych przewodników, ale były też i inni pisarze, i inni autorzy takich przewodników, które po prostu, no, gdybyśmy dzisiaj chcieli wszystkie skompletować, zapewne nam półki by zabrakło.
Ten przewodnik jest unikalny też z tego powodu, że są tam zdjęcia z tamtych czasów, są rysunki.
Zdjęć jest w sumie ogrom w wydawnictwie, gdyż ich jest około setki, są też ryciny. Map niestety do wszystkich nie dotarliśmy, bo kilka było jako wkładek w oryginale, a one były po prostu niedostępne w zasobach, którymi dysponowaliśmy. Ale faktycznie przede wszystkim zdjęcia, często archiwalne, bo niektórych miejsc już nie ma albo są niedostępne, są na terenie obecnej Białorusi, która wiemy, jak obecnie turystyka w niej wygląda. Tej turystyki po prostu nie ma. Przy obecnym stanie politycznym granica praktycznie jest zamknięta i gdyby nawet człowiek się chciał pojechać do Grodna, gdziekolwiek na Białoruś, kajakami po Niemnie się przepłynąć, nie ma takiej możliwości i zostaje tylko internet, to co współcześnie, ale też i ogrom zdjęć, które przypominają nam i w zasadzie odtwarzają tą historię, bo wiemy, że po drodze była wojna, przechodziły dwie ofensywy, wojska niemieckie, wojska rosyjskie, wiele miasteczek zostało po prostu zniszczonych albo niektóre zabytki w nich. Przecież wiele synagog, kościółków, cerkwi też zostało popalonych, poniszczonych i dzisiaj ta fotografia jest jedynym takim elementem, który po tych zabytkach, gdyby one się były, pozostał. Po prostu to już jest archiwum, to już jest historia, do której naprawdę gorąco namawiam, bo to jest, jak mówiłem wcześniej, bardzo łatwo, historia bardzo fajnie i przyjaźnie napisana, a wciąga nie wiadomo kiedy.
Za chwilę porozmawiamy o tym, na ile ten przewodnik jest aktualny dzisiaj. W Ekosferze rozmawiamy dziś o pewnym unikatowym przewodniku po województwie białostockim. Przewodniku z 1937 roku, napisanym przez Mieczysława Orłowicza. Ten przewodnik jest rzeczywiście unikalny, bo są tam archiwalne zdjęcia, ryciny, a gościem naszym jest wydawca książki Bernard Banaszuk. Na ile z tego przewodnika możemy korzystać dziś, bo ja przejrzawszy go, już widzę, że można byłoby spokojnie wykorzystać ten przewodnik dziś i dziś podróżować po wielu miejscach, które jeszcze zostały.
Jak najbardziej. Oczywiście, że nie wszystko dzisiaj możemy z tego przewodnika wykorzystać, bo oczywiście to, co jest w zasięgu granic województwa i Rzeczpospolitej, jak najbardziej. Bardzo wiele zabytków się przecież zachowało, bardzo wiele parków narodowych. Biebrza nie zmieniła swego biegu ani. No, mamy ograniczoną możliwość, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Oczywiście, jak nie było pandemii, można było sobie swobodnie przemieszczać się pieszo lub rowerem w Białowieży, przechodząc przez granicę i obejrzeć stronę białoruską Puszczy Białowieskiej. No ale generalnie bardzo wiele zabytków, jak powiedziałem, zabytków natury, przyrody zachowało się i oczywiście ten przewodnik jest pewną wskazówką, prawda? Przy okazji właśnie można stwierdzić przy tych podróżach, przy wycieczkach, czego już nie ma, czego zabrakło, co jednak ten ząb czasu nadwyrężył.
A jak to wyglądało na przykład, mając opisy historyczne?
Dokładnie, także naprawdę, szczerze mówiąc, to oczywiście ja i bez tego przewodnika doskonale znam województwo podlaskie. Mierzyłem je prawie wzdłuż i wszerz, trochę robiąc zdjęcia, trochę latając balonem i z góry.
Ale mając taką świadomość, że w tym miejscu stał Batory na przykład w Puszczy Białowieskiej.
Jest to ciekawa informacja. Często niestety.
Czy, że ktoś tam złamał jakiś król nogę.
Tak, albo że tam gdzieś.
I takie historie mamy tutaj.
Słup graniczny stał w 1500 roku, który gdzieś tam, prawda, księstwo litewskie oddzielał od naszego kraju. I po prostu, no, szczerze mówiąc, ja w fotelu, jak się zapadłem i czytałem prawie strona po stronie ten przewodnik, gdzieś tam zamykając oczka, podążałem tymi trasami, wydawało mi się, że faktycznie przyniosłem się w epoce, taka podróż sentymentalna z tego się zrobiła i przy okazji miejsca, które już znałem, w których byłem, już podziwiałem, z tego przewodnika dowiedziałem się dodatkowych informacji, których wcześniej nie wiedziałem. I to było bardzo takie właśnie ciekawe spostrzeżenie. Dlatego myślę, że ten przewodnik po części na pewno może się przydawać w poznawaniu naszego regionu.
W słowie wstępu, który napisał niegdyś w tym przewodniku oryginalnym z 1937 roku Mieczysław Orłowicz, jest takie zdanie, że odwiedzał Podlasie automobilem, w ogóle był w 1935 roku, ale on przyjechał tutaj też jakby na zaproszenie ówczesnego wojewody, który już wtedy myślano o tym, żeby województwo białostockie wypromować.
Tak, faktycznie też przypominam sobie podziękowanie autora ówczesnemu wojewodzie białostockiemu, panu Pasławskiemu, który rozumiał potrzebę rozwoju turystyki w tamtych czasach.
Naszym gościem jest także rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jarosław Krawczyk, która...
Można by powiedzieć, że jesteśmy mecenatem, bo nas po prostu ten przewodnik bardzo zainteresował. Już sam fakt, że kilkadziesiąt stron z tego przewodnika jest poświęcone ówczesnym lasom na terenie ówczesnej Polski, bo wiadomo, że to zupełnie był inny obszar kraju. Ale no, tak jak nawet we wstępie wymienia autor, że jest i że opiszemy Puszczę Białowieską, Puszczę Augustowską, Puszczę Knyszyńską w pobliżu Białegostoku, ale też zwraca uwagę na Puszczę Kurpiowską. No, te kilkadziesiąt lat temu ten kompleks leśny, który był na Kurpiach, no dzisiaj on już jest trochę rzeczywiście przerzedzony, chociaż zdarza nam się leśnikom jeszcze dzisiaj współcześnie w XXI wieku wspominać albo mówić o Puszczy Kurpiowskiej. Tak czy inaczej, kilka dużych kompleksów leśnych jest opisanych w tym przewodniku.
Więc dla leśników jest to też przewodnik unikatowy. Ja widzę, że to ma ze sobą oryginalny przewodnik.
No właśnie, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
I z taką delikatnością i pieczołowitością przewracasz te strony
nie patrzeć,
z szacunkiem ogromnym.
Właśnie, jakby nie patrzeć, to jest już nie tylko wspomnienie, nie tylko artefakt, można by powiedzieć, ale w dalszym ciągu oryginał ówcześnie wydany, więc dyrektor pan Andrzej Nowak taki prywatnie egzemplarz sobie zakupił. Być może to było takim sugestią dyrektora, żeby rzeczywiście Lasy Państwowe partycypowały w wydaniu reprintu i bardzo dobrze, że znalazł się wydawca. Pan Bernard się podjął takiego, no jakby nie patrzeć, trudnego wyzwania. Bardzo ładnie to oprawił, bardzo ładnie to przygotował. Nadał też swojego rodzaju sznyt temu nowemu wydaniu, reprintowi. Cieszymy się, naprawdę cieszymy się, że to w ogóle zaistniało na rynku. Bibliofile będą na pewno zadowoleni.
Wróćmy jeszcze do Mieczysława Orłowicza, który przyjechał na Białostoczyznę wtedy w 1935 roku automobilem na zaproszenie Stefana Pasłowskiego, wojewody ówczesnego. I mówiliśmy o tym, że podziękował wręcz nawet wojewodzie za to zaproszenie. Wtedy już myślano o tym, Białostoczyzna może być regionem bardzo wartościowym turystycznie i trzeba by było ją trochę podpromować.
Tak, tak. Dało się to w tych podziękowaniach i pewnych wątkach zauważyć tekstów pana Orłowicza. I naprawdę, oprócz tego, że jestem pełen podziwu dla pana Orłowicza, autora tegoż przewodnika i wielu innych, jak dokładnie dotarł do pewnych informacji, jak zwiedził wiele miejscowości, musiał każdą z nich poznać.
Spotykał się też z wieloma ludźmi, między innymi zapisałam sobie z dyrektorem propagandy turystycznej.
No, ładnie brzmi, trochę tak brzmi. Już po bolszewicku.
Może marketing tak wtedy się nazywał. Z drugiej strony jakby współcześnie marketing nazywał się propagandą.
Albo departament.
Albo departament.
Faktycznie zdumiewa wysoki poziom ruchu turystycznego i tych towarzystw turystycznych różnego rodzaju, gdzie przecież w samym województwie białostockim nie było to jedno towarzystwo, ale kilka. I one wzajemnie się przecież jakoś tam konkurowały, uzupełniały, prawda? Przede wszystkim też ogromny trud zadał sobie autor, pewnie ktoś mu jeszcze w tym pomagał, jakiś redaktor, gdyż na końcu przewodnika jest umieszczony indeks wszystkich opisanych miejscowości w porządku alfabetycznym. Także jeśli chcemy sobie skakać po tym przewodniku, a nie czytać od deski do deski, możemy sobie zacząć od indeksu miejscowości i wyłapywać sobie po kolei wioseczki, miasteczka, duże miasta, o których chcielibyśmy się coś dowiedzieć i w ogóle sprawdzić w tym przewodniku, czy one są.
Rozmawiajmy trochę o historii. Jak wyglądała wtedy Białostoczyzna? Myśmy już mówili, że spory kawałek nam okrojono. Naprawdę piękną część. Grodno, Druskienniki.
Znaczy, no cóż, jeśli chodzi o wygląd ówczesnego województwa białostockiego, no to oczywiście młodzież nie ma pojęcia, jak ono wówczas wyglądało, bo w szkole na lekcjach historii omawia się ogólnie Polskę, przedwojenną, wojenną, powojenną. Nie omawia się poszczególnych miast czy województw, prawda? Nie ma w obiegu zbyt wielu map województwa białostockiego sprzed wojny. I właśnie tutaj ten przewodnik pokazuje, jak ono było ogromne. Jak mieliśmy przecież całą Grodzieńszczyznę, Wołkowysk, przecież Druskienniki, ukochane miasto marszałka Piłsudskiego. Białostockie było to wszystko. Piłsudski przyjeżdżał na Białostoczyznę. Nie, oczywiście Wilno swoją drogą, ale uwielbiał Druskienniki. Też niewielu wie na przykład, że część nawet Mazur była wtedy w województwie białostockim albo Ostrołęka. Także to i kawałek mazurskiej ziemi był w granicach administracyjnych, ale też i spora część Kurpiów też była w naszych granicach.
I o tych ziemiach możemy oczywiście poczytać w tym przewodniku po województwie białostockim. I mimo, że nie należy to już do naszego województwa, to jednak jest to spory kawałek historii. My za chwilę powiemy sobie jeszcze więcej, jak wyglądał Białystok, jak wyglądały różne miejscowości. W Ekosferze rozmawiamy dziś o przewodniku po województwie białostockim, unikalnym przewodniku z 1937 roku, który po raz pierwszy został wydany przez wydawnictwo Manufaktura Podlaska. Unikalny przewodnik, w którym możemy poczytać, jak wyglądała kiedyś Białostoczyzna. Mówiliśmy o tym, że sporej części, która jest opisana w przewodniku, czyli Grodzieńszczyzny, Wołkowyska już nie ma w naszym województwie. No właśnie, a jak wyglądały lasy państwowe, ponieważ leśnicy są współwydawcami, można powiedzieć, tego przewodnika.
Staraliśmy się być mecenatem. Lasy państwowe również i wtedy istniały, funkcjonowały. Były dyrekcje lasów państwowych, taka tutejsza dyrekcja. Być może niektórzy ze słuchaczy o tym wiedzą, może nie, ale ówczesna dyrekcja w latach 30. była w Białowieży. To była dyrekcja lasów państwowych w Białowieży. No oczywiście gromadziła, podobnie jak i obecna dyrekcja w Białymstoku, gromadziła, administrowała nadleśnictwami. Tych nadleśnictw ówcześnie, no nie ma zresztą co porównywać tych czasów, było też podobnie jak obecnie kilkadziesiąt. No i rzeczywiście tutaj pan Orłowicz też pokusił się na opis chociażby Puszczy Białowieskiej. Tak jak wspomniałem, Puszcza Białowieska to jest oddzielny rozdział przedstawiający i zwierzynę żyjącą w puszczy i roślinność, która no, wtedy występowała. Zresztą napisany we współpracy ze sławnym profesorem, z profesorem Jerzym Karpińskim. Być może pan Orłowicz nie czuł się na siłach, żeby jakby tak duży i tak znaczący, sławny, znany kompleks leśny pokusić się na opis, więc skorzystał ze współpracy z profesorem Karpińskim. Jak się tak wczytuje w ten rozdział dotyczący Puszczy Białowieskiej, to no, można by powiedzieć, że na ówczesne jakby potrzeby i zapotrzebowanie turystów jest taki skomponowany i kompletny, tam już pomijając takie fragmenty, gdzie autor podaje, że można furmanką dojechać, że można gdzieś tam potem dojechać do stacji kolejowej, przejechać koleją, gdzieś tam dojechać samochodem. No są takie naprawdę szczególiki ciekawe, bym powiedział, no, z naszego punktu widzenia już dzisiaj chyba aż tak bardzo za rękę turystów się nie prowadzi, ale ma to swój urok, krótko mówiąc.
Ale dziś ma to wartość przede wszystkim historyczną, prawda?
Raz, historyczne, ale, no, ale też właśnie swój urok. Już jakby dotykamy treści i opisów, których już dzisiaj chyba tak aż tak dokładnie się nie stosuje w różnych publikacjach, chociażby w przewodnikach, więc to jest takie fajne. Można sobie coś, czytając tę treść, trochę zupełnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Chciałem jeszcze powiedzieć o nadleśnictwach. No więc w tym takim biologicznym, przyrodniczym opisie Puszczy Białowieskiej, ale też jak przejdziemy przez inne rozdziały, czy Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, poza tymi opisami przyrodniczymi jest też mowa o lasach państwowych, o nadleśnictwach, o siedzibach tych nadleśnictw, w jakiej miejscowości, jakie to są lasy składające się z jakich gatunków. No, taki rys organizacyjny struktury lasów państwowych w tamtych czasach.
Jeżeli chodzi o na przykład położenie, to w 1931 roku według danych było 1 600 000 mieszkańców województwa białostockiego. 76% to ludność wiejska stanowiła i 24% ludność miejska. No to też się zmieniło.
Okroili nam trochę granicy.
Nikt, podejrzewam, że autor pisząc wtedy ten przewodnik,
nie przewidział. Ani
też nikt nie domyślał się, że historia w ten sposób się potoczy. Podobnie jak i my dzisiaj, mówiąc o samym reprincie, nie wiemy, co przed nami za kilka lat, naście, dziesiąt lat. No, miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy.
Jeśli chodzi o podział administracyjny, 12 powiatów, między innymi Grodziński i Wołkowycki, którego już nie ma, i miasta, główne miasta to Białystok, Grodno, Suwałki i Łomża.
Grodno, miasto królewskie. Żal, że jest po stronie białoruskiej, bo jest tam dużo śladów polskości, jest przepiękny zamek, starówka, wiele naprawdę pięknych zabytków. Wspaniali Polacy jeszcze tam przecież mieszkający, pozostawieni tam sami sobie niestety za wschodnią granicą poprzez ten podział, który powstał po 1945 roku. Ja, jak jeszcze można było swobodnie przemieszczać się, bardzo często uwielbiałem podróże, wycieczki do Grodna, zwiedzać Grodzieńszczyznę. Mam tam trochę przyjaciół. Pracuję tam z polską szkołą w Grodnie, gdzie wyjątkowo wspaniała kadra nauczycielska zawsze pomaga mi gdzieś tam wybrać za każdym razem inne miejsce do obejrzenia. Nawet poruszając się za Grodno i zwiedzając mogiły, cmentarze, miejsc pomordowanych żołnierzy polskich. Także też wydaliśmy swego czasu o samej Grodzieńszczyźnie dwie publikacje. Ubolewam, że dziś ta granica jest zamknięta i nie możemy sobie choćby wziąć przewodnik po województwie białostockim i z nim wybrać się do Grodna na Grodzieńszczyznę, żeby móc sobie stwierdzić, co jeszcze można dziś zobaczyć na własne oczy, a co już historia zatarła.
A ja, słuchając pana Bernarda, tak mimo wszystko spojrzałem sobie w treść tej książki i odczytuję taki zapis dotyczący Hajnówki. I akurat dworca kolejowego w Hajnówce, no i tutaj pan Orłowicz pisze w ten sposób, że dworzec w Hajnówce posiada ogromną salę restauracyjną, nieproporcjonalnie dużą jak na potrzeby Hajnówki. Ogromna sala restauracyjna, przypominając sobie dzisiejszy widok dworca i budynek dworca, no to ta ogromna sala restauracyjna jest taka dosyć ciekawa. Tutaj też jest jeszcze taka interesująca historia. No właśnie, na pewno ma jakiś też efekt dydaktyczny ten przewodnik. Nie tylko opisuje sytuację i rzeczywistość, do której mogliśmy się wtedy odnieść albo porównać dzisiaj, ale też na przykład podaje pan Orłowicz taką informację, że dworzec w Hajnówce, mi się też kojarzy z dworcem w Poznaniu, jest zlokalizowany na modłę rosyjską. Na modłę rosyjską, tego nie wiedziałem, pomiędzy torami. Takich dworców w Polsce pomiędzy torami, no, na pewno każdy z nas tutaj zna kilka. Ja wiem, że w Poznaniu jest taki dworzec, gdzieś tam, no, fakt, że w ówczesnych Prusach, ale no, tak jak gdzieś się wczytuję, rosyjskim systemem Dworzec w Hajnówce położony jest wśród torów, rosyjskim systemem.
Jakie na przykład były wskazówki praktyczne, myśmy już trochę mówili, dla turystów, którzy przyjeżdżali, że ponieważ rzadka była sieć linii kolejowych, więc głównie korzystało się z autobusów. Chociaż tych też było niewiele, jeździły tylko po głównych drogach i można było dojechać dorożkami,
furmankami.
Tak, jak pan rzeczywiście właśnie mówi, furmankami. Można było rowerowo też spędzić ten czas, a tutaj ja też kiedy niekiedy czytałem sobie, prawda, niektóre fragmenty tego przewodnika, to delikatnie się uśmiechałem, bo zauważywszy, że pan Orowicz był szczery czasami do bólu, pisząc, nie będę oczywiście wymieniał miasteczka czy innej miejscowości, że miejscowość obecnie nieciekawa, chociaż kiedyś kwitła życiem. I takich opisów szczerych jest mnóstwo całe, które też ukazują rozwój miast, miasteczek i pewnych rejonów województwa białostockiego na przestrzeni iluś tam lat, prawda? Że niektóre kiedyś kwitły, dzisiaj gdzieś tam, prawda, przy słabym zarządzaniu być może to kuleje, ale znów dzisiaj, gdybyśmy pojechali, okazuje się, że to samo miasteczko, które przed wojną słabo wyglądało według pana Orłowicza, dziś znów kwitnie, prawda?
Jest miastem przede wszystkim, bo wtedy głównie to były wsie.
Także tutaj po prostu pan Orłowicz szczerze też, jeśli nawet coś mu się nie podobało, również dawał delikatnie o tym do zrozumienia.
Główną rzeką, wokół której wszystko się toczyło, był Niemen. U nas.
Tak.
I też możemy żałować, że jakby straciliśmy tę część, bo specjalnie dużych rzek w Podlaskiem nie mamy.
Powód turystyczny, powiedzmy, prawda? Kajakiem się można przepłynąć, ale statek tamtędy nie przepłynie.
Natomiast Niemnem...
Bo akurat nawet ta część Narwi, która jest u nas na Podlasiu, to no nie ma aż takiego wydźwięku jak ten Niemen, szeroki, ogromniasty, którym przecież się barki.
Została nam w zasadzie Suwalszczyzna.
Trochę
Bugu. No. Natomiast cała droga, w której odbywał się ruch, to była też nad Niemnem. No, możemy tego tylko teraz żałować.
Ale pan Orłowicz Niemen też opisuje w swoim przewodniku.
Tak, w przewodniku oczywiście jest opis i co tam ludzie robili i które miejsca warto odwiedzić. Są też oczywiście drogi, doskonale podobno zachowane, tak przynajmniej jest w tym przewodniku, z alejami drzew. Były też trakty łączące się z drogami.
No oczywiście, na pewno nawierzchnia gruntowa, nieutwardzona, ale pewnie jak większość. Wtedy...
One prowadziły do dworów często,
tak,
do pałaców.
Tak.
Ja sam widziałem osobiście dzisiaj one, te właśnie trakty można czasami zauważyć tuż na samej granicy z Białorusią, jak się one ucinają. Właśnie w momencie, kiedy przebiega granica i widać te stare drzewa i widać zarośnięte trakty, którymi kiedyś podążały powozy, furmanki, no i te samochody, o których pani wspominała, te takie stare, strasznie.
Przeszliśmy do dróg, ale tu jeszcze moglibyśmy na chwilę wrócić do tych cieków wodnych, już tam pomijając Niemen, oczywiście kanał Augustowski też jest tutaj opisany, no i też zaproponowanie przez pana Orłowicza poruszania się kajakami, czyli spływy, czy to po Czarnej Hańczy, czy po kanale Augustowskim, czy po tym kanale Bystrym w pobliżu kanału Augustowskiego, no to też jest jeden z takich środków turystycznych dostępnych i proponowanych wtedy przez pana Orłowicza.
Proponowanych wtedy i także bardzo popularnych dzisiaj,
tak.
Czyli ta turystyka się rozwinęła. Za chwilę właśnie poczytamy sobie fragmenty z tej książki, jak Mieczysław Orłowicz opisywał niektóre miejsca. Wydawca książki Przewodnik po województwie białostockim Bernard Banaszuk, a także rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk są gośćmi w Ekosferze, a rozmawiamy właśnie o tym przewodniku, który został przez Manufakturę Podlaską wydany teraz i my mamy jeszcze gorącą książkę z 1937 roku w ręku i ta książka to nie tylko wartość ciągle jeszcze, mimo upływu lat, wartość turystyczna, ale też wartość historyczna. Ja na przykład znalazłam fragmenty, które mnie poruszyły. Na przykład jest jakby taki temat, który się nazywa Biura Podróży. I opis jest taki. Oficjalne Polskie Biuro Podróży Orbis posiada na terenie województwa swój oddział w Białymstoku przy Piłsudskiego 13 i agencję w Grodnie. Inne biura podróży na terenie województwa swoich placówek nie mają. Jeden monopolista Orbis, którego już nie ma, nie przetrwał czasu, ale Orbis bardzo, bardzo długo był biurem znanym podróży.
Znanym, ale ja myślę, że tutaj pan Orłowicz, dzisiaj to się nazywa przemycanie pewnej treści i lokowanie produktu. Chciałem przypomnieć, na końcu książki jest reklama Orbisu na całą stronę, także myślę, że tutaj
Agencja Polskiego Biura
tutaj ktoś coś maczał palce w tym marketingu,
to już,
ja myślę.
To już były zaczątki reklamy.
Fajnie, że mieliśmy tak dużego operatora. Fajnie, że miał aż dwa oddziały w województwie białostockim. Mnie z kolei też właśnie takie smaczki, nie będę czytał, będę mówił z pamięci, ale przez to, że uwielbiam Augustów latem zwiedzać, mam tam wielu przyjaciół i moje dzieci i wnuki również tam lubią się ze mną przemieszczać, przeczytałem notkę o wojskowym domu wypoczynkowym nad Białym Jeziorem. I co się okazuje, że...
Jacht Club?
Tak, obecnie to się nazywa Jacht Club. Okazało się, że ten dom wojskowy nad Jeziorem Białym, dzisiaj zwany Jacht Clubem, powstał ze składek oficerów Wojska Polskiego z garnizonu w Grodnie. Tam można od razu w domyśle przeczytać autora, że bliższe stosunki łączyły Augustów wówczas z Grodnem niż Augustów z Białymstokiem, gdzie droga z Augustowa do Białego Stoku była bardzo kiepska i rzadko uczęszczana, a do Grodna
była,
były
tak.
Chyba ze dwie lub trzy drogi alternatywne, że tak powiem. Także tamta część północna województwa obecnie podlaskiego miała świetne relacje właśnie z Grodzieńszczyzną, z Grodnem. Mi nawet znajomi opowiadali, że ich dziadkowie jeździli do lekarza z Augustowa do Grodna, nie do Białegostoku.
I to było lepsza droga. Pewnie.
Tak, ale i bliżej nawet. I bliżej, bo dzisiaj już nie ma tej drogi oficjalnie
z
Augustowa do Grodna, bo tam nie ma przejścia granicznego, także ona znów się ucina na granicy. Ale właśnie taka ciekawostka, że Augustów, Suwałki, Sokółka nawet miały lepsze stosunki partnerskie z miastem Grodno niż właśnie wtedy z Białymstokiem.
Tutaj na przykład a propos Białegostoku już i tej części szczegółowej tego przewodnika i a propos hoteli białostockich, to pierwszorzędny Ritz przy ulicy Klińskiego 2 z restauracją, kawiarnią, garażem samochodowym. Pokoje od 5 do 30 zł. Przeglądam jeszcze tę książkę dalej. Łaźnie, to mnie zainteresowało.
W Białymstoku?
Tak, na ulicy Jurowieckiej 26 łaźnia była. Z takich ciekawostek jeszcze tutaj, na przykład jeśli chodzi o zwiedzanie miasta, a propos kościoła Świętego Rocha, wykończenie kościoła, o ile znajdzie dostateczne fundusze, ma nastąpić około 1940 roku, czyli dopiero zaczynano budować kościół Świętego Rocha. I tutaj było zbudowane, on jest z kamienia, cegły, betonu w stylu nowoczesnym.
Znaczy, generalnie pan Orłowicz bardzo świetnie podzielił województwo i taką hierarchię ułożył. Dużych miast, bardzo szeroko opisywanych, jak właśnie Białystok, Grodno, Łomża, Suwałki. Później tych mniejszych miejscowości, na końcu wioseczki, które kiedyś nawet miały prawa miejskie, ale później im zabrano.
My tutaj oczywiście czytaliśmy fragmenty o Białymstoku, ale jest też opisana Chorosz, czyli między innymi szpital w Choroszczy, który można zwiedzać za pozwoleniem dyrektora. Jest na przykład opisany Wasilków, który jest starszy od Białegostoku, tak przynajmniej czytamy, gdyż już w 1578 roku wymieniano go jako miasto w rejestrach. Miasto położone na pograniczu dawnego Podlasia i województwa trockiego miało otrzymać przywileje miejskie od Zygmunta Augusta. W XIX wieku stało się osadą przemysłową. Znalazłam taką ciekawostkę o Supraślu, że Supraśl leży wśród lasów porastających piaszczyste wzgórza. Największe z nich jest takie i takie, ale najcenniejszym zabytkiem Supraśli, nie Supraśla, tak jak my
rzeki.
Byśmy powiedzieli, najcenniejszym zabytkiem Supraśli, czyli to był rodzaj żeński Supraśl, a my dziś byśmy powiedzieli, że Supraśla, prawda?
Sownia tam w wielu miejscach jest bardzo różna od tej dzisiejszej, bo choćby Druskieniki też bodajże przez jedno N pisze, niż dzisiaj czytamy przez dwa N, prawda? Także takich smaczków można mnóstwo wyłapać jako ciekawostki, znów świadczące o tym, że jak się też i język w tym czasie polski zmieniał i jego zastosowanie.
Niedawno mówiliśmy o stylu pisania, czy w ogóle o języku. Tu mi się, a propos właśnie tych krynek, to też jest dosyć chyba ciekawostka, że nazwa stacji kolejowej pochodzi od położonego 18 km na północ miasteczka Krynki. I dalej to też jest właśnie ciekawe, że trudno się do niej dostać i też przestrzega pan Orłowicz, to jest na stronie 378, przestrzega przed korzystaniem z dróg, ponieważ z tej strony brak jest dojazdu do Krynek, istnieją, i tu uwaga, istnieją tylko piaszczyste i uwaga, błędne drogi do Krynek.
No to piękne po prostu.
Błędna droga.
No piękne, tak, poetyckie to bardzo.
Tak, to
poetyckie.
Dlatego to się czyta po prostu z radością, tak.
I tak jak pan mówił, ta szczerość Mieczysława Orłowicza była.
A jeśli chodzi o ogrom przedsięwzięcia, naprawdę podziwiam fakt stworzenia jednego z najobszerniejszych przewodników przez pana Orłowicza właśnie o naszym województwie białostockim, bo gdybyśmy wzięli do ręki przewodnik Warszawa, okolice pana Orłowicza, Wołyń, Polesie i parę innych, one przeważnie są w stronicach od 178 stron do 220 maksymalnie, a my tutaj mamy 480 stron zawalonych tekstem wspaniałym i bardzo pięknymi zdjęciami.
No właśnie, to gdzie te 480 stron można nabyć? Oczywiście dwie książki, dwie osoby będą mogły otrzymać tę książkę zaraz po Ekosferze, po programie. Wystarczy do nas zadzwonić. To jest rzeczywiście unikalny egzemplarz. A te osoby, dla których już na razie książek nie starczy w programie, gdzie mogą szukać tej ekspozycji, bo to nie w każdej księgarni?
No cóż, w tych trudnych czasach sprzedaż książek przez księgarnię jest bardzo problematyczna, dlatego my oczywiście mamy starą, kultową księgarenkę zaprzyjaźnioną w rynku Kościuszki Akcent, w której można nabyć publikację jako jedynej księgarni. No i oczywiście na stronie wydawnictwa można zamówić, my wysyłamy.
Gośćmi w Ekosferze byli dzisiaj wydawca książki Bernard Banaszuk i rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda. Już zapraszam.